Audycja księdza Mikołaja Skureckiego o papieżu Benedykcie XVI. Ten, kto nie daje Boga, daje zbyt mało.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W ostatnich dniach obchodziliśmy uroczystość Trzech Króli, kiedy zwracaliśmy uwagę na moment epifanii Jezusa, otwarcia się, odsłonięcia samego Boga ludziom związanych z pogaństwem. Dlatego chciałem podjąć tutaj temat, podpierając się myślą Benedykta XVI, tak zwanej nowej ewangelizacji. Jakie ma istotne punkty, jakimi się ma rządzić prawami. Co emerytowany papież uważa na ten temat. I w kilku punktach wyjaśnimy sobie, co on ma na myśli, mówiąc o ewangelizowaniu tego świata. Ludzkie życie nie spełnia się samoistnie. Nasze życie to sprawa otwarta, niedokończony projekt, który trzeba dopiero uzupełnić i urzeczywistnić. Podstawowe pytanie każdego człowieka brzmi: jak tego dokonać? Jak stać się człowiekiem? Jak nauczyć się sztuki życia? Jaka droga prowadzi do szczęścia? Józef Ratzinger jest mistrzem w stawianiu pytań. Jak ktoś, kto dąży do prawdy, zawsze w sobie też wyrabia taką niesamowitą zdolność do trafnego stawiania znaków zapytania, nie bezsensownych, nie jałowych. Tutaj w tym dziele ewangelizowania bardzo ważna jest ta umiejętność, ta zdolność, o którą trzeba modlić się nieustannie, błagając Ducha Świętego. W człowieku jest coś takiego jak poczucie niespełnienia. Nasze życie jest jakby właśnie niedokończone. Zatem co uczynić, aby sprawić, żeby ona było w pełni? Co to znaczy w ogóle dla Benedykta XVI ewangelizowanie? Posłuchajmy. Ewangelizować znaczy wskazywać drogę, uczyć sztuki życia. Na początku działalności publicznej Jezus mówi: przyszedłem, aby głosić Ewangelię ubogim. To znaczy, mam odpowiedź na wasze najważniejsze pytanie. Wskazuję wam drogę życia, drogę szczęścia. Więcej, to ja jestem tą drogą. Najgłębszym ubóstwem jest nieumiejętność doznawania radości, znużenie życiem, postrzeganym jako bezsensowne i wewnętrznie sprzeczne. Ten rodzaj ubóstwa występuje dziś powszechnie w bardzo różnych postaciach, zarówno w społecznościach materialnie zamożnych, jak i w krajach ubogich. Nieumiejętność doznawania radości jest skutkiem i zarazem źródłem nieumiejętności kochania. Rodzi zawiść, chciwość i wszelkie inne wady, które sieją zniszczenie w życiu jednostek i w świecie. Dlatego potrzebujemy nowej ewangelizacji. Jeżeli sztuka życia pozostaje nieznana, wszystko inne zawodzi. Ta sztuka nie jest jednak przedmiotem naszej nauki. Może przekonać tylko ten, kto ma życie, kto staje się uosobioną Ewangelią. Widzimy w świecie, jest jakiś defekt, jest jakaś ciemność, jest jakiś brak. Prawdziwy prorok, a takim jest na pewno Benedykt XVI, obecnie emerytowany papież, potrafi wskazać ciemne miejsca. To nie jest takie łatwe, bo pokazać punkty, gdzie jest rozczarowanie, gdzie coś nie wyszło, gdzie jest cały świat porażek i klęsk, w świecie, w którym rządzi prawo bycia lepszym, wygranym, sprawniejszym, perfekcyjnym. Być może nie jest to takie łatwe, ale ostatnie wydarzenia z różnych regionów tego świata pokazują, że coś nie gra w tym świecie. I zatem potrzebuje on ewangelizowania. Nigdy, żebyśmy w to nie zwątpili. Podzieliłem tutaj, zgodnie z myślą Benedykta XVI, tą myśl na temat ewangelizacji na takie 5 punktów. I one brzmią tak. Struktura i metoda nowej ewangelizacji, treści nowej ewangelizacji i pewne prawa, które rządzą się nową ewangelizacją. Może najpierw struktura, czyli budowa. Co mamy na myśli, mówiąc o strukturze, budowie ewangelizacji? Kościół zawsze ewangelizuje i nigdy nie przerwał ewangelizacji. Pamiętajmy, że budowa Kościoła zaczęła się wtedy na krzyżu 2000 lat temu. Nigdy nie myślmy, że zaczynamy ewangelizować my, że od nas się zaczyna ewangelizowanie. Bo przecież każdego dnia, tutaj przytaczamy Benedykta XVI, Kościół sprawuje misterium eucharystyczne, udziela sakramentów, głosi słowo życia, czyli Słowo Boże, podejmuje dzieła sprawiedliwości i miłosierdzia. to ta ewangelizacja przynosi owoce, daje światło i radość, wskazuje drogę życia wielu ludziom. Wielu żyje, choć często o tym nie wie, dzięki światłu i ciepłu, jakie promieniują z tej nieustannej ewangelizacji. Mimo to, i tu jest ten problem, zwłaszcza tutaj w tej Europie, dochodzi do procesu dechrystianizacji i zaniku istotnych wartości ogólnoludzkich. Mimo ciągłej ewangelizacji prowadzonej przez Kościół, wielka część współczesnej ludzkości nie znajduje w niej Ewangelii. I to znaczy przekonującej odpowiedzi na pytanie, jak żyć. To jest problem tutejszej młodzieży, ludzi też dorosłych, małżeństw, rodzin. Wydaje się, że Ewangelia nie wystarcza. Jest taka pokusa w nas czasem, że mówimy Słowo Boże, a to zupełnie jest takie jałowe, bezsensowne, bezpłodne. W tym problemie Benedykt XVI doszukuje się takiej pewnej pokusy. Nazywa ją pokusą niecierpliwości. Jest to pokusa dążenia do natychmiastowego, wielkiego sukcesu. Pokusa wyścigu do wielkich liczb. To nie jest metoda Boża. Do Królestwa Bożego, a więc także do ewangelizacji, która jest narzędziem i nośnikiem Królestwa Bożego, odnosi się przypowieść o ziarnku gorczycy. Królestwo Boże rozpoczyna się wciąż na nowo od tego znaku. Ewangelizacja nie jest próbą natychmiastowego przyciągnięcia za pomocą różnych nowych, wyrafinowanych metod wielkich mas ludzi, którzy oddalili się od Kościoła. Nie na tym polega obietnica nowej ewangelizacji. Podjąć nową ewangelizację znaczy nie zadowalać się tym, że z ziarnka gorczycy wyrosło wielkie drzewo Kościoła powszechnego. Nie sądzić, że to wystarczy, jeśli w jego liściach mogą się zagnieścić najróżniejsze ptaki, ale zdobyć się na odwagę rozpoczęcia od nowa, z pokorą, od skromnego ziarenka, pozwalając Bogu zrządzić, kiedy i jak ma się ono rozwinąć. Wielkie sprawy zaczynają się od małego ziarenka, a masowe ruchy zawsze są nietrwałe. Tutaj w tym momencie powołuje się Benedykt XVI taki fragment w Słowie Bożym, mówiącym o tym, jak Bóg zwracał się do Izraela. Posłuchajmy, wybrałem Cię nie dlatego, że jesteś wielki, przeciwnie, jesteś najmniejszym z ludów. Wybrałem Cię, bo Cię miłuję. Bóg nie przywiązuje wagi do wielkich liczb. Zewnętrzna potęga nie jest znakiem Jego obecności. Uważajmy na te słowa. Wie z nas wielka żądza tłumów i statystyk, które by wykazywały, że wszystko jest w porządku. To nie jest metoda Pana Boga, jak pokazuje nam Benedykt XVI. Wiele jezusowych przypowieści wskazuje na taką logikę Bożego działania. Odpowiadając w ten sposób na obawy uczniów, którzy oczekiwali od Mesjasza zupełnie innych sukcesów i znaków, sukcesów w rodzaju tych, jakie proponował Chrystusowi szatan. Dam Ci wszystko, wszystkie królestwa świata. Co prawda Paweł pod koniec swojego życia był przekonany, że zaniósł Ewangelię aż pod krańce ziemi, ale chrześcijanie tworzyli wówczas małe wspólnoty rozproszone po całym świecie i wedle doczesnych wtedy kryteriów byli bez znaczenia. W rzeczywistości jednak byli odrobiną zaczynu, który od wewnątrz przenika ciasto i przynosi w sobie przyszłość świata. Stare przysłowie powiada, sukces nie jest imieniem Bożym. Nowa ewangelizacja musi się wpisać w tajemnicę ziarnka gorczycy. Nie powinna zabiegać, aby natychmiast wyrosło z niego wielkie drzewo. Żyjemy albo usunięci wielkim drzewem, które już wyrosło, albo w niecierpliwym oczekiwaniu, żeby wyrosło drzewo jeszcze większe, bardziej żywotne. Kościół jest zarazem wielkim drzewem i maleńkim ziarenkiem. W dziejach zbawienia trwa nieustannie, tak jak w naszym życiu. I Wielki Piątek, upokorzenie, uniżenie, i wielkość niedzieli zmartwychwstania, niedzieli wielkanocnej. Tyle o budowie, o strukturze, o tym, aby nigdy nie mieć w sobie takiej pokusy natychmiastowych efektów. Tak jakby z automatu Ewangelia od razu zadziałała. Wtedy tak naprawdę w istocie może być to skutek też takiej niewiary w Ducha Świętego. Pamiętając, że to jest Jego dzieło. Pan Bóg czasem odmawia nam, może inaczej, Pan Bóg czasem nie wyzwala w nas natychmiastowych efektów naszej modlitwy czy wiary, żeby nie pomyśleć, że to jest nasze dzieło. Może tą cierpliwość, którą w nas tak często Bóg trenuje, ma poskutkować właśnie tym, żebyśmy w końcu wierzyli, Panie Boże, to Twoja praca, to Twoja robota, Twoje dzieło. Druga sprawa, metoda. Jaka jest metoda działania? Jakich szukać? Metodos, czyli droga, która ma prowadzić do pewnego celu. Musimy zrozumieć i stosować nowoczesne metody, aby nas słyszano, aby głos Boży był słyszalny i zrozumiały. To jest normalne, że są media, tak jak teraz rozmawiamy, rozmyślamy tutaj przez radio, ale nie chcemy, aby słuchano nas dla nas samych. Nie próbujemy powiększać władzy i zasięgu naszych instytucji, ale pragniemy służyć dobru człowieka i ludzkości, tworząc przestrzeń dla tego, który jest życiem. W każdej metodzie chodzi o to, aby wytworzyć przestrzeń dla Chrystusa. Pamiętamy taki fragment z Ewangelii. Idźcie, oto was posyłam, jak owce między wilki. Jezus posłał ich tam, dokąd sam przyjść zamierzał. Wszystko robić tak, jakby wiedzieć, że za chwilę w to przychodzi Chrystus. Czasem jest pokusa, żeby samego siebie tam bardziej zostawić, wypełnić to wszystko sobą, a nie myśleć o tym, by tam wszedł Pan Bóg ze swoją dobrą nowiną. To wyrzeczenie się własnego ja i ofiarowanie go Chrystusowi za zbawienie ludzi jest podstawowym warunkiem prawdziwej służby Ewangelii. Przyszedłem w imieniu Ojca mojego, a nie przyjęliście mnie. Gdyby jednak przybył kto inny we własnym imieniu, to byście go przyjęli. Znakiem wyróżniającym antychrysta, diabła, szatana jest to, że przemawia we własnym imieniu. Znakiem syna jest jego jedność z Ojcem. Syn wprowadza nas w komunię trynitarną, w krąg odwiecznej miłości, w którym są czyste relacje, czysty akt dawania i przyjmowania siebie nawzajem, pewna klarowność. Człowiek jest ciągłym wołaniem o to, żeby życie jego było bez hipokryzji i obłudy. Jezus, Syn, nie przemawia we własnym imieniu. To wskazuje na właściwą formę życia prawdziwego ewangelizatora. Ewangelizacja to nie tylko pewna forma mówienia, ale przede wszystkim forma życia. Ewangelizować znaczy służyć głosu Ojca i stając się Jego głosem. Nie będę mówił od siebie, ale powiem wam wszystko, cokolwiek usłyszę, mówi Chrystus o Duchu Świętym. Tu jest wszelka podstawa bycia z Jezusem, otwarcia na Ducha Świętego, które są formą ewangelizowania i tworzą wspólnotę Kościoła. Głoszenie Chrystusa i Królestwa Bożego wymaga słuchania Jego głosu w głosie Kościoła. Nie przemawiać we własnym imieniu znaczy przemawiać na mocy misji Kościoła. Dzisiaj ogromnie ten świat tego nie pojmuje. Nie rozumie, co to znaczy misja kanoniczna, na przykład dla katechety, to otrzymuje pewien depozyt. Misja znaczy, pamiętaj człowieku, że nie mówisz to, co ty tam głosisz, gdziekolwiek, mówiąc o Chrystusie, nie we własnym imieniu. Za tym jest Pan Bóg, za tym jest Kościół. Z tej zasady wyrzeczenia się siebie wynikają bardzo praktyczne konsekwencje. Należy poznawać wszelkie metody racjonalne, moralne, wykorzystywane przy istniejących dzisiaj możliwościach masowego przekazu. Jest to obowiązek. Jednakże, i tu jest bardzo ważna uwaga, cała sztuka przekazu nie mogą się przebić do tych głębi człowieka, do których musi dotrzeć Ewangelia. Nigdy nie myślmy, że słowo radiowe wystarcza. Pan Jezus, to jest ciekawe, w dzień głosił Ewangelię, w nocy się modlił. Czyli chodzi o głębie, o coś więcej. Jezus zdobywał uczniów w imieniu Boga. To samo dotyczy nas. Nie mamy zdobywać ludzi dla siebie. Mamy je zdobywać dla Boga i w imieniu Boga. Wszystkie metody są jałowe, jeśli nie mają fundamentu w modlitwie. Przepowiadane słowo musi zawsze wypływać z głębokiego życia modlitewnego. Tu jest wielka uwaga dla księży, nas, w ogóle świeckich rodziców, wszystkich, którzy gdzieś tam chcą naprawdę w bardzo poważny sposób podejść do Ewangelii, żeby nigdy nie myśleć, że cokolwiek w życiu wyjdzie bez modlitwy. Całe życie Jezusa, zwłaszcza jest to ukazane w Ewangelii według świętego Łukasza, jest wędrówką ku krzyżowi, drogą do Jerozolimy. Jezus nie odkupił świata pięknymi słowami, cierpieniem i śmiercią. To Jego męka jest niewyczerpanym źródłem życia dla świata. To ta męka daje w istocie moc Jego słowom. To od krzyża się wszystko zaczyna, nie w drugą stronę, że od naszych słów. To od tajemnicy krzyża i od tego milczenia na krzyżu, że Jezus umarł, zaczyna się wszelkie nasze słowo, a nie w drugą stronę. Chrystus, rozszerzając i rozbudowując przypowieść o ziarnku gorczycy, sformułował zasadę płodności w przypowieści o ziarnie zboża, które wpadłszy w ziemię obumiera. Ta zasada także pozostaje w mocy i wraz z tajemnicą ziarnka gorczycy ma fundamentalne znaczenie dla nowej ewangelizacji. Można by to łatwo wykazać w historii chrześcijaństwa. Powodzenie misji świętego Pawła nie było owocem, skutkiem jego sztuki retorycznej, czy nawet duszpasterskiej roztropności. Owocność jego była związana z cierpieniem, z udziałem w jego męce. Żaden znak nie będzie mu dany prócz znaku Jonasza. Znakiem Jonasza jest Chrystus ukrzyżowany. We wszystkich okresach dziejów wciąż na nowo sprawdzają się i sprawdzały będą się słowa: krew męczenników jest zasiewem chrześcijan. Przypomina także tutaj Benedykt XVI myśli świętego Augustyna, które są komentarzem do 21 rozdziału Ewangelii Janowej. Tam jest ten słynny dialog pomiędzy Piotrem a Jezusem, przekazanie prymatu. Święty Augustyn te słowa Jezusa, prośbę, rozkaz, pewien imperatyw, paść moje owce, rozumie nie inaczej, jakby powiedział miał do Piotra: cierp za moje owce. Cierpienie, to jest piękne także w swoim życiu osobistym, cierpienie moje karmi innych. Cierpienie moje, wypełnione miłością, nadaje sens innym. To jest logika Ewangelii. Dotykamy ciągle tutaj tematu tak zwanej nowej ewangelizacji. Co jest treścią, wewnętrzną zawartością ewangelizowania? Cztery takie punkty chciałbym wymienić. Pierwszy punkt: nawrócenie. Drugi punkt: Królestwo Boże. Trzeci punkt: Jezus Chrystus. I czwarty: życie wieczne. Bez tych czterech punktów nie ma czegoś takiego jak ewangelizowanie. Pierwszy punkt: nawrócenie. Na czym ono polega? Greckie słowo odpowiadające naszemu nawrócić się znaczy przemyśleć, poddać rewizji życie indywidualne i społeczne, pozwolić Bogu wniknąć w zasady rządzące naszym życiem, w osądach nie kierować się już rozpowszechnionymi opiniami. W Polsce mamy hasło Nowego Roku Duszpasterskiego: nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. A więc co według Benedykta XVI znaczy nawrócić się? To znaczy nie żyć tak jak wszyscy, nie postępować tak jak wszyscy, nie usprawiedliwać własnych dwuznacznych albo niegodziwych działań tym, że inni tak czynią. Zacząć patrzeć na własne życie oczyma Boga, szukać dobra, nawet jeśli jest ono niewygodne, nie opierać się na osądzie wielu, na osądzie ludzkim, ale na osądzie Bożym. Inaczej mówiąc, szukać nowego stylu życia. Nowego życia. To nie oznacza moralizmu. Sprowadzając chrześcijaństwo do moralności, tracimy z oczu istotę orędzia Chrystusa, a treścią orędzia Chrystusa jest dar nowej, ciągłej komunii z Jezusem, z samym Bogiem. Kto zwraca się ku Chrystusowi, nawraca się ku Niemu, nie tworzy własnej moralności, nie próbuje stawać się dobrym o własnych siłach. Nawrócenie znaczy dokładnie coś przeciwnie. Uwolnić się od samowystarczalności, dostrzec i pogodzić się z tym, że potrzebujemy innych i innego, Jego przebaczenia i przyjaźni. Życie nienawrócone to usamosprawiedliwianie się. Przecież ja nie jestem gorszy od innych. Albo takie usprawiedliwianie się, taka moda, taki styl. Tak wszyscy żyją. Nawrócenie to pokorne zawierzenie się miłości innego, który staje się miarą i kryterium mojego własnego życia. To jest dzisiaj z tym problem. Co dzisiaj będzie mi Kościół, czy ktokolwiek dyktował? Ewangelia będzie mi podpowiadać. Ja wiem, jak żyć. Nawrócenie w drugą stronę. Jak pięknie, że mam Ewangelię, bo dzięki niej przynajmniej wiem chociaż więcej. Punkt drugi: Królestwo Boże, treścią ewangelizacji. Co to jest? Często słyszymy w Ewangelii to pojęcie Królestwo Boże. Królestwo Boże to jest tam, gdzie Bóg jest na pierwszym miejscu. Jeżeli Bóg żyje, Bóg istnieje, to wszystko zaczyna mieć właściwy bieg spraw. W takim ujęciu Bóg nie jest odległym jakąś pierwszą przyczyną, jakimś wymysłem filozofów, nie jest wielkim architektem, który puścił w ruch machinę świata, a teraz stoi rzekomo na uboczu. Przeciwnie, Bóg Ewangelii jest najbardziej obecną i decydującą w każdym akcie mojego życia, w każdym momencie dziejów. Był taki moment w Kościele, kiedy bardzo zwracano uwagę, że trzeba teraz człowieka wynieść, że on jest ciągle poniewierany. Przytacza tutaj Benedykt XVI takiego bardzo znanego teologa niemieckiego o nazwisku Metz, który mówił o tak zwanym, że dzisiejszym znakiem epoki jest kryzys Boga, jego nieobecność, zamaskowana pustą religijnością. Teologia musi się na nowo stać rozmową z Bogiem i rozmową o Bogu. Dla człowieka chrześcijańskiego, ewangelizatora, prawdziwym, wszystko scalającym sprawą jest właśnie Bóg. Wszystko zmienia się w zależności od tego, czy Bóg istnieje, czy nie istnieje. Niestety my, chrześcijanie, często żyjemy tak, jak gdyby Bóg nie istniał. Żyjemy czasem z takim hasłem: Boga nie ma, a jeśli jest, to nie ma znaczenia. Dlatego termin Królestwo Boże, jak Jezus mówi, tutaj właśnie nawracajcie się, bo przybliżyło się Królestwo Boże, przybliżyło się do was cały świat Boga, Jego miłość, wszystko, co jest z Nim związane. Od tego zależy tak naprawdę bardzo, bardzo wiele. Punkt trzeci: Jezus Chrystus. Dobrze, istnieje Bóg,
Ale czy on jest w powietrzu, czy to nie jest jakaś idea, wymysł ktoś? Przychodzi Jezus jako człowiek, jak przybrał ludzkie ciało. To znaczy, że Bóg stał się konkretny. Bóg nie jest jakimś systemem, nie jest jakimś tam takim wielkim, odległym światem. Jest tym konkretnym w Chrystusie Jezusie, Emanuelem, Bogiem z nami. Jezus jest konkretyzacją Bożego Jestem, odpowiedzią na wszelkie wołanie człowieka o bóstwo. Dzisiaj, zwłaszcza tutaj w tym rejonie, może czasem oglądamy takie filmy, Jezus Chrystus jest sprowadzany bardzo często do postaci tylko i wyłącznie historycznej. Uznawany jeszcze bardziej za wiarygodnej, za którą trzeba obstawać, bo tylko tyle możemy powiedzieć o Jezusie. A czy był już Synem Bożym, to już zupełnie sobie zostawmy, to jest osobna sprawa. Co uważam ten temat Benedykt XVI? Chrystus wiary nie jest mitem. To Chrystus historyczny jest postacią mitologiczną, wymyśloną przez różnych interpretatorów. Często jest tak, że z postaci Jezusa decyzuje się to wszystko, co mogłoby być związek z niebem. To jest ogromna dzisiaj też pokusa, tutaj też na tym obszarze, gdzie bardzo dużo sponiewierała tak zwana metoda krytyczna Biblii, tutaj też w Niemczech. Jeżeli się nie zobaczy wielkości Jezusa i sprowadzi się do, no to jest jeden z nas, taki jeden z naszych braci, no był pomiędzy nami, mówił wiele o Panu Bogu, ale w tym momencie wszelkie nasze pragnienia o nieskończoność, o wieczność pozostają głuche. Wszyscy jesteśmy spragnieni nieskończoności, nieskończonej wolności, szczęścia bez granic. Tylko tym można wyjaśnić całą historię rewolucji ostatnich 200 stuleci. Tak można też wyjaśnić narkomanię i ogromną dzisiaj zachłanność, która wyraża się w świecie, w którym rządzą ogromnie nałogi. Refleksja o naśladowaniu Chrystusa wprowadza nas na centralny aspekt chrystologii, a jest nim tajemnica paschalna, czyli krzyż i zmartwychwstanie. Bardzo często o Jezusie, jak się mówi o Jezusie historycznym, sprawa krzyża to jest taki przypadek. W sumie to może sam się nawet nawijał, domagał się tego, żeby zostać ukrzyżowany, albo patrzymy na Jezusa też takiego buntownika, który swoją śmiercią chciał wykazać temu światu, chciał się przeciwstawić wszelkim jego regułom, a tak naprawdę krzyż należy do tajemnicy Boga, jest wyrazem Jego miłości do końca. Naśladowanie Chrystusa to udział w Jego krzyżu, zjednoczenie z Jego miłością i uczestniczenie w stylu propozycji przemiany życia, tak jak proponuje to Pan Bóg. Ostatni punkt to jest życie wieczne. Ogromny temat, bardzo szeroki dzisiaj. Wszystko się zamyka w tej doczesności, jakby to było tu, teraz, nic więcej, nic poza tym, co widzimy na horyzoncie naszego życia. Głoszenie Królestwa Bożego jest głoszenie Boga obecnego, który nas słucha, zna. Boga, który wkracza w dzieje, aby zaprowadzić sprawiedliwość. A jeżeli jest mowa o sprawiedliwości, to równocześnie jest mowa o tym, że Jezus chce zapowiedzieć sąd. Człowiek nie może działać albo powstrzymywać się od działania wedle własnej woli. Zostanie osądzony. Będzie musiał zdać sprawę. Ten pewnik pozostaje w mocy zarówno dla możnych, jak i dla prostaczków. Tam, gdzie jest on respektowany, stawia się granice wszelkim potęgom tego świata. To Bóg zaprowadza sprawiedliwość, tylko On może tego dokonać. Pamiętamy, jako dzieci wyznawaliśmy, że to Jezus, że to Pan Bóg jest życie wieczne, więc niebo, piekło, czyściec, osądzenie. Ale Benedykt XVI podchodzi z drugiej strony od takiej bardzo pozytywnej. Czy w nas nie jest takie ciągłe wołanie, żeby ktoś rzetelnie ocenił moje istnienie? W końcu mi pokazał, kto, gdzie, jak, po co, dlaczego, w którą stronę. Patrzymy czasem na sąd, to się boimy, bo od razu mamy w głowie wszelki świat naszych głupot, grzechów i ciemnych spraw. Ale Pan Jezus spokojnie mówi, ja wszystko wiem, ja wiem, o co chodzi. Dzisiaj ten aspekt kompletnie gdzieś zniknął też, także tutaj w tym obszarze. Jest też taka pokusa, że nie wiem skąd to się zrodziło, że życie wieczne jakby nas pozbawia życia tutaj, tego teraz. Jakby sprawa nieba okradała nas z tego, co tu jest na ziemi. Owszem, czujemy się ogołoceni na drodze właśnie pokory, ale czy to ogołocenie jest zdejmowane maski? Bo za tym, jeżeli wieczność i niebo pojmuje się jako coś przeciwnemu tego, co się tutaj dzieje teraz, to wówczas Bóg jawi się jako rywal. A Benedykt XVI mówi tak, Bóg nie jest konkurencją dla naszego życia, ale gwarantem naszej wielkości. I w ten sposób zawsze powracamy do takiego istotnego punktu ewangelizowania, do Boga. Ewangelizowanie to nie jakieś takie świętobliwe narady. Ewangelizowanie to jest poproszenie, Boże, pozwól mi, abym zajął miejsce przy Twoim boku. Pokaż mi to miejsce. Naprowadź mnie na nie. I kiedy zaczynamy mówić o Bogu i o człowieku, to tak naprawdę powiemy wszystko. Nigdy się nie martw, to jest też takie zmartwienie ewangelizatora. Czy ja powiedziałem wszystko? Bóg się tym zajmie. Bóg tylko potrafi powiedzieć wszystko. My zawsze tylko częściowo. Żeby też nie przegadać Pana Boga. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.